Ci z Was, którzy uważnie mnie słuchacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że głównie przeżywam i też tym się dzielę. To są takie dwa obszary z Pisma Świętego. To jest okres, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i wędrował do ziemi obiecanej. To się dziś przewija w moich kazaniach. I drugi taki fragment, taki obszar Pisma Świętego, który jest poddany gdzieś tam przeze mnie analizie, który czytam, który studiuję, to jest Księga Objawienia. Tak równolegle te dwie księgi, i wyjście z Egiptu, i Księga Objawienia. I szczególnie też dużo czasu poświęciłem, aby przeanalizować listy do zborów, listy Pana Jezusa do zborów. I dzisiaj właśnie z tego fragmentu, z Księgi Objawienia, drugi i trzeci rozdział, chciałbym zacytować kilka wersetów, w których są powiedziane takie, myślę, ważne zdania do Kościoła. Do ludzi, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi. I te zdania występują we wszystkich siedmiu listach. Za chwileczkę się zorientujecie, o co mi chodzi. I przeczytamy te siedem fragmentów z Księgi Objawienia. Najpierw z rozdziału drugiego, werset siódmy. Rozdział drugi, werset siódmy. Pan Jezus do zboru w Efezie na końcu powiedział takie słowa. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, a więc zwycięzca będzie miał prawo do spożywania owocu z drzewa życia. I dalej jest powiedziane, że to drzewo życia jest właśnie w Bożym Edenie, w Bożym raju, w ogrodzie Eden. Dalej. Zbór w Smyrnie, czyli drugi list Pana Jezusa do drugiego zboru, werset 11, Pan Jezus mówi, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci, a więc tej śmierci, która jest gorsza niż pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć to jest wtedy, kiedy umiera człowiek, umiera nasze ciało, nasz duch opuszcza nasze ciało, to jest pierwsza śmierć, a druga to jest już ta śmierć ostateczna, ta śmierć wieczna, ta śmierć, ten stan śmierci, który trwa na wieki. I Pan Jezus powiedział, że zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. W trzecim liście do Pergamonu, Pan Jezus w 17 wersecie znów składa taką obietnicę. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. A więc Pan Jezus składa obietnicę, że jak zwyciężymy, to dostaniemy nowe imię. Jeszcze nie znamy tego imienia. To imię będzie charakteryzować nas. Bóg nam nada imię, swoje specyficzne imię, które będzie nas charakteryzować. Rodzice nam już nadali imiona. Przynajmniej wszyscy z nas mamy jakieś imię, które nam nadali rodzice. Pod różnym wpływem oczywiście tam przeważyły głosy czy męża, czy żony, czy dziadka, czy kogo, nie wiem kogo, albo może moda, bo może była moda na Jasia albo na jakąś tam Paulinkę i akurat tak wyszło. Nie wiem według jakiego klucza nadaje się imiona, czy wy nadajecie imiona, ale tutaj Pan Jezus mówi, że dam mu nowe imię, a więc zwycięzca otrzyma nowe imię i teraz nikt nie zna tego imienia, które otrzymamy. I ono będzie charakteryzować to, kim jesteśmy. Dalej werset 26, Tiatyra, zbór w Tiatyrze. W 26 wersecie Pan Jezus mówi w ten sposób. Zwycięzcy, i tu dodaję jeszcze coś, zwycięzcy i temu, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Więc kolejne stwierdzenie, że zwycięzca otrzyma władzę. Otrzyma jakiś autorytet, otrzyma władzę nad poganami, a więc zwycięzca dołączy do tego grona rządzących, panujących wraz z Chrystusem. Pan Jezus w innych miejscach zresztą to wyjaśnia. I następne stwierdzenie to mamy trzeci rozdział, już werset piąty. Zbór w Sardes, kolejna obietnica. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. A więc Pan Jezus obiecuje, że zwycięzca, że On się nie wyprze zwycięzcy, tylko wyzna imię tego zwycięzcy przed swoim Ojcem. A więc nasze imię, imię tych, którzy zwyciężą w Chrystusie, zostanie wyznane przez Pana Jezusa przed Ojcem. Nie wiem, jak to wyznanie będzie brzmiało. Czy Pan Jezus powie, że to mój sługa, czy znam go. Nie wiem, w każdym razie takie składa taką obietnicę. I w końcu trzeci rozdział, werset 12, list do zboru Filadelfii. Pan Jezus mówi w 12 wersecie: zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. I może tylko zwrócę uwagę na to, że Pan Jezus obiecuje, że nowe imię, ale już teraz nowe imię Mesjasza, moje nowe imię, zostanie wypisane na nim. I my znamy to imię Jezusa Jehoszua, znamy to imię, że Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem, ale jeszcze nie znamy nowego imienia, które zostanie objawione dopiero tutaj, na końcu. Nowe imię Mesjasza, którego jeszcze nikt nie zna. To imię zostanie objawione i wtedy zostanie nam odkryte coś o Mesjaszu, czego jeszcze nie znamy, bo imię zawsze z Bożego punktu widzenia objawia charakter, naturę, objawia coś tajemniczego, coś nieznanego. Nowe imię Mesjasza. I werset 21, trzeciego rozdziału, to jest list do zboru w Laodycei, ostatnie stwierdzenie: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. To jest obietnica dla zwycięzców, że Jezus pozwoli zwycięzcy zasiąść na Jego tronie. To jest coś niebywałego. Niektórzy, jak chodzą po muzeum na przykład, to mają taką ochotę, jak jest jakieś tam takie zabytkowe krzesło czy zabytkowy jakiś taki tron otoczony jakimś tam sznurem, żeby się nie zbliżać, mają ochotę się przedrzeć i sobie co zrobić? Usiąść, bo tam na przykład w sali tronowej na Wawelu na tym tronie siedział któryś z królów polskich i ja bym sobie też tak chętnie tam usiadł, ale nie wolno mi, bo to jest karalne, bo to jest zabytek muzealny. Usiądź sobie na tronie. A Pan Jezus obiecuje, że zwycięzca zasiądzie razem z Nim na Jego tronie. I dalej Pan Jezus dodaje bardzo ważne stwierdzenie i na tym się chcę też skupić: jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. A więc prawo zasięgnięcia na tronie mają ci, którzy zwyciężą. Tak jak Jezus zwyciężył i zasiadł na tronie Ojca, tak i prawo, aby usiąść na tronie wraz z Jezusem, będą mieli ci, którzy zwyciężyli. I do czego zmierzam, czytając te wszystkie 7 stwierdzeń? Jak powiedziałem, te, może nie teraz, ale w różnych kazaniach, są to różne listy do różnych zborów, w różnym stanie duchowym, ale we wszystkich pojawia się właśnie ta obietnica, to stwierdzenie: zwycięzca. Zwycięzca. Na końcu listu Pan Jezus składa obietnicę i mówi, co będzie udziałem tych, którzy zwyciężyli. Zwycięzca to ten, który... No kto jest zwycięzcą? Z czym wam się kojarzy słowo zwycięzca? Cenna uwaga, słowo zwycięzca kojarzy się ze zwycięzcą. Zwycięzca. Zwycięzca to jest ten, kto stoczył jakiś bój. Zwycięzca to jest ktoś, kto przeszedł jakąś walkę i wygrał. Zwycięzca to jest ktoś, kto był w jakiejś sytuacji, w której musiał się w określony sposób zachować. W Królestwie Bożym nie ma remisu. W Królestwie Bożym są tylko 2 kategorie ludzi. Ci, którzy zwyciężyli, i ci, którzy przegrali, i dogrywki nie będzie. Dogrywki nie ma. Jesteś albo po stronie tych, którzy zwyciężyli, albo jesteś po stronie tych, którzy przegrywają i przegrają. Zwycięzca. To stwierdzenie zwycięzca zakłada, ma w sobie wpisane, że istnieje jakiś konflikt, że istnieje jakaś walka, że istnieje jakiś bój. To jest automatycznie przypisane do tego stwierdzenia. Zwycięzcą jest ktoś, kto uczestniczył w jakiejś formie walki, boju i w tym boju odniósł zwycięstwo. Więc bracia i siostry, to co zauważyłem i to co obserwuję i też to co słucham, nieraz bardzo mnie niepokoi. A powiem wam, co mnie niepokoi. Niepokoi mnie koncepcja chrześcijaństwa bez walki. Jest to koncepcja, która zalała umysły chrześcijan dzisiaj. Koncepcja chrześcijaństwa, w którym Bóg jest tylko po to, aby dawać, a my jesteśmy po to, aby brać i rąk mi brakuje i brać. Jest to koncepcja chrześcijaństwa, w której Bóg jest po to, aby nas lulać, wozić we wózku, pieluchy nam zmieniać, głaskać nas, całować nas, przytulać nas, gładzić nas, że Bóg jest po to, żeby nas tak przeprowadzić przez życie, a my żebyśmy się tak położyli na fali życia i byli tak unoszeni, niesieni i doniesieni i wniesieni do Królestwa Bożego. Chrześcijaństwo, w którym Bóg jest po to, aby nam zapewnić ciszę, spokój, dobrobyt, odpocznienie i najlepiej, żeby nic, absolutnie nic od nas nie chciał. I takie chrześcijaństwo dzisiaj jest na fali. Takie chrześcijaństwo dzisiaj jest chrześcijaństwem, które jest pożądane przez uszy. Werset 21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem. I zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Bracia i siostry, podkreślamy to, chlubimy się z tego, akcentujemy to, że jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Na czym polega nasze naśladowanie Jezusa Chrystusa? W czym ono się przejawia? Jaką drogą przyszedł Pan Jezus? Jaka była Jego droga życia? Pan Jezus powiedział wyraźnie, jak i ja zwyciężyłem. Czy jesteśmy w stanie spojrzeć na życie Chrystusa pod tym kątem? I później zobaczyć siebie gdzieś naśladującego Pana, naśladującego mistrza, podążającego za Nim, biorącego przykład z Jego życia? Na czym polega uczniostwo? Uczniostwo polega na tym, że się naśladuje swojego mistrza. I nie mówię tutaj o tym, że my mamy dokonać zbawienia, bo zbawienie się dokonało przez naszego Pana i to jest absolutnie tylko Jego dzieło i nie o tym mówię. Ale gdybyśmy spojrzeli uczciwie, ewangelicznie na życie Chrystusa, jak ono przebiegało. Oto Boży Syn wstępuje na ziemię, przyjmuje realne ludzkie ciało. To nie było mistyczne ciało. To nie było ciało, które było duchowym ciałem. To było realne ciało, tak jak każdy z nas posiada, ze wszystkimi ograniczeniami, jakie my posiadamy jako ludzie. Syn Boży wcielony. I oczywiście ten zapis ewangeliczny nie jest pełny. Powiedzmy, że on jest taki bardziej szczegółowy od 30 roku życia, do 33 roku życia, a więc 3 lata, niedługi okres. A te 30 lat jest bardzo zdawkowo opisane. Tylko niektóre tam informacje. A więc trudno nam sobie tak dokładnie wyobrazić te pierwsze 30 lat życia Pana Jezusa, ale mamy te ostatnie 3 lata, 3,5 roku opisane w miarę szczegółowo. I widzimy, że te 3,5 roku to była walka i zwyciężanie. To była walka i zwyciężanie. zaczynamy, możemy zacząć od zdarzenia, które bardzo dobrze znamy, zanim Pan Jezus rozpoczął swoją służbę. Mamy to opisane w Łukasza w 4 rozdziale. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Czy jak myślicie, czy to był taki okres wakacji w najlepszym wydaniu? 40 dni na pustyni judzkiej, bez jedzenia. I tu jest pokazane w czasie ciągłym, że przez 40 dni kuszony. My mamy zapis tego ostatniego kuszenia, tych ostatniego ataku diabelskiego na jego życie. A tu jest powiedziane, że przez te całe 40 dni Pan Jezus był kuszony. Jakby to zobrazować? Może to zobrazuje w takim naszym ludzkim wymiarze. Wiecie, dla nas jeden dzień postu to już jest wielka walka. Czyż nie? To już nas głowa boli na samą myśl, że mam jutro post. Czasami się tak zdarza. A Pan Jezus 40 dni, jak powiedziałem wcześniej, był absolutnym, w pełni człowiekiem. W ludzkim 100% ciele, nie mistycznym, ale rzeczywistym. Doświadczał tego wszystkiego, co my. Doświadczał głodu, pragnienia, bólu. Jak mu przebili dłoń, to go bolało tak, jakby nam przebili dłoń. Wszystko w jego ciele funkcjonowało normalnie. I to była walka. 40 dni w pokuszeniu, dawać odpór złemu, sprzeciwiać się diabelskim pomysłom, natłokom myśli, które przychodziły ze świata demonicznego, ze świata ciemności. A na końcu szatan, przeciwnik, przychodzi w postaci anioła światłości i mówi: kamienie, no zrób sobie z tego chlebuś. To już tak jest. To jest właśnie ten anioł światłości, który jest pozornym aniołem światłości. W ten sposób przychodzi do Pana Jezusa i tego mamy zapis. A służba Jezusa. Jak wyglądała służba Jezusa? Czy myślicie, że tłumy... Oczywiście za Panem Jezusem podążały tłumy, to też było związane z Jego potężnym namaszczeniem i z uzdrowieniami, które miały miejsce. Ale czy każde kazanie Jezusa było przyjmowane z aplauzem? Czy każde kazanie Jezusa było przyjmowane z podziwem? Ileż razy Pan Jezus musiał usłyszeć przykre słowo pod swoim adresem? Ileż razy spotkał się z miną faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy absolutnie sprzeciwiali się temu, co mówi? To nie była łatwa służba, bo słowo padało raz na dobrą glebę, a raz padało na skalistą glebę i spotykała się z przeciwem. A cały dzień, a może nawet więcej, usługując ludziom, modląc się o ludzi, kładąc na nich ręce, uzdrawiając chorych, setki ludzi. Ci z nas, którzy chociaż trochę modlą się z ludźmi i rozmawiają z ludźmi, wiedzą po 2, po 3 godzinach, jak można być wyczerpanym kompletnie, zmęczonym. A Pan Jezus nieraz cały dzień spędził na usługiwaniu, a później okazuje się, że jeszcze noc później spędził na modlitwie. A my byśmy już dawno po prostu zasnęli, chcieli zapomnieć o Bożym świecie. A ileż konfrontacji z demonami, z mocami ciemności. Podczas każdego nabożeństwa praktycznie byli ludzie, którzy byli zdemonizowani. Pan Jezus musiał tym ludziom usługiwać. Musiał się o nich modlić, nakazywać demonom, aby puściły ciało. To była konfrontacja wprost, bezpośrednia. A nieraz widzimy uczniów, którzy próbowali to robić i co, nie byli w stanie. I dlaczego my nie jesteśmy w stanie? Pan Jezu, co jest z nami? Pan Jezus dał im prostą radę, przez post i modlitwę. Musicie troszeczkę co zrobić? Powalczyć w swoim życiu, by was demony słuchały. A więc, bracia i siostry, i tak dalej, kiedy przeanalizujemy życie Pana Jezusa, kiedy dochodzimy w końcu do Getsemane i kiedy zaczyna się ten już ostatnia doba, ten ostatni okres w życiu Jezusa, aby nikt nie miał złudzeń, czym ono było przesiąknięte, to w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, od 39 wersetu, i wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie, a sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływający na ziemię. Ta modlitwa jest określona jako śmiertelny bój. W śmiertelnym boju jeszcze, co jeszcze goręcej, jeszcze gorliwiej się modlił. My byśmy chcieli, żeby wszystko nam przyszło tak, instant. Żeby wszystko, co Bóg ma dla nas, wszelkie błogosławieństwo, najlepiej przyszło do nas bez naszego udziału. A Pan Jezus, Boży Syn, musiał się zmagać ze swoimi emocjami. Musiał się zmagać z pełnią swojego człowieczeństwa. Musiał się zmagać z tym, czego domaga się jego ciało, bo miał takie samo jak my, a z tym, co jest Bożym planem i Bożą wolą. I to napięcie także w nim występowało. I on musiał każdego dnia podejmować tę decyzję: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola. A jak mu proponowano: słuchaj, weźmiemy Cię, bo wołamy Cię królem. Królem Izraela, bo Izrael nie ma króla. Zabierzemy Cię do Jerozolimy i nie teraz arcykapłan będzie nami rządził, ale ustanowimy Cię królem. Fajna propozycja? Jakby ktoś przyszedł do nas i: słuchaj, wiesz co, no ustanowimy Cię prezydentem. To co byśmy powiedzieli? No w sumie nie głupi za mnie prezydent będzie. To czytamy, że Pan Jezus uciekł z tego miejsca, oddalił się. On nie chciał takiej propozycji, nie chciał w ten sposób zostać ustanowiony królem. A mieli dla Niego różne propozycje. Ludzie mieli dla Niego przeróżne propozycje. A On musiał cały czas pilnować, co jest wolą Ojca. Bo przyszedłem po to, żeby wolę Ojca wypełnić. I to była walka. I to było zmaganie. I to był bój. I na końcu dowiadujemy się, że Pan Jezus, kiedy oddał ducha swojego na krzyżu, gdy powiedział: wykonało się, kiedy powiedział: zapłacone w pełni, my wszyscy wiemy, że i to jest to potwierdzone, że to jest ten ostateczny triumf przypieczętowany zmartwychwstaniem. Bóg przyznał się do wykonania pełnej woli przez swojego Syna poprzez to, że wzbudził Go z martwych. Gdyby Pan Jezus nie wykonał Bożej woli do końca, to nie zostałby z martwych wzbudzony. Ale przez to, że Pan Jezus wypełnił Bożą wolę do końca, finałem tego przypieczętowania było to, że został przez Ojca, przez moc Ducha Świętego podniesiony i wzbudzony z martwych. I właśnie w Księdze Objawienia czytaliśmy o tym, że ja, tak jak i ja zwyciężyłem w tym moim ziemskim boju, w tym moim ziemskim zmaganiu, w tym wypełnianiu woli Ojca, nie poddałem się, ale zwyciężyłem, do końca zwyciężyłem. I dzięki temu dane mi było zasiąść na tronie wraz z Ojcem. I właśnie ta sama księga, którą cytowałem, Księga Objawienia Jana, rysuje nam, maluje nam obraz zwycięskiego Chrystusa. Jaki to jest zwycięski Chrystus? Ten wymyślony przez ludzi? Ten Chrystus, którego możemy zobaczyć na portretach czy na jakichś malowidłach różnych malarzy? To jest ten zwycięski Chrystus? To jest ten zwycięski Chrystus, którego możemy nazwać frasobliwy, albo to jest ten zwycięski Chrystus? Albo może ten z Podhala, góralski? Dla mnie tamten religijny Chrystus wygląda jak przegrany. Dla mnie tamten Chrystus wygląda tak, jakby musiał się udać do lekarza. To jest Chrystus religijny, który nie ma nic wspólnego z tym Chrystusem, którego przedstawia Pismo Święte. W Księdze Objawienia, w 19 rozdziale, Bóg pozwolił Janowi zobaczyć zwycięskiego Chrystusa. Pozwolił mu zobaczyć tego, który wykonał do końca wolę Bożą. Jest zwycięskim Chrystusem. I pomyślmy sobie, że teraz ten zwycięski Chrystus wjeżdża tutaj. Nie wchodzi ledwo na nogach, się ledwo ciągnie, nogę za nogę. Ale on tutaj, ten zwycięski Chrystus się pojawia. Jak wygląda ten obraz? Od 11 rozdziału czytamy: i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I dalej, i szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przewleczone czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To jest zwycięski Chrystus. To jest Chrystus, którego gdybyśmy sobie wyobrazili, który pojawiłby się tutaj na białym koniu. Wyobrażacie sobie Chrystusa wjeżdżającego na białym koniu? Gdzie to pasuje do tego obrazu umęczonego, religijnego Chrystusa? Chrystus, który wjeżdża jak zwycięzca, jak dowódca zwycięskiego wojska. Który sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Wyobrażamy sobie Jezusa, z którego ust wychodzi obosieczny, ostry miecz. Jezusa, za którym podążają zastępy wojska niebieskiego. On idzie na czele, a za nim cała armia wojsk niebiańskich na białych koniach. To jest ktoś, kto ma zwyciężyć narody. Narody, które sprzeciwiły się Bogu i sprzeciwiły się Bożej woli. Narody, które odwróciły się od Boga i swoimi słowami i życiem bluźnią Bogu Wszechmogącemu. I to jest ktoś, przed kim klękają królowie i panowie tego świata. To jest zwycięski Chrystus. Ale ten jego autorytet opisany tutaj, niebiański Boży autorytet, wynika z tego, że gdy byłem na ziemi, to zwyciężyłem. Gdy byłem na ziemi, to nie uległem grzechowi, pokusie, nie zszedłem z Bożej drogi, ale wykonałem Bożą wolę do końca. Bracia i siostry, i my mamy podążać za Nim. To wojsko tam opisane na tych białych koniach. Przeobleczone w czysty, lśniący, biały bisior. To kto to jest? Czy znamy tą księgę? Kto jest przeobleczony w biały bisior? W bisior jest przeobleczona oblubienica. Oblubienica jest przeobleczona w biały bisior. Tu ten obraz się powtarza, on tutaj występuje. I bracia i siostry, my jesteśmy powołani tutaj na ziemi, żeby naśladować i iść drogą naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, jak powiedziałem, że On stoczył wielki bój na ziemi i On w tym boju zwyciężył. I objawienie Jana powtarza to siedmiokrotnie. Zwycięzcy, zwycięzcy, dam to, zwycięzcy, dam to, zwycięzcy, dam to. I na końcu zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Czy zakładasz, że w twoim życiu będzie walka? A może nie chcesz takiego chrześcijaństwa? Może powiesz, Panie Boże, nie na to, żeśmy się umawiali. Ja poszedłem za Tobą, ale chciałem, żebyś Ty mnie do końca mojego życia przeniósł. Czy zakładałeś to? Czy zakładasz to? Czy bierzesz to, czy dopuszczasz do swojej myśli, że w Twoim życiu będzie też walka? Nie wyobrażam sobie, że istnieje biblijne chrześcijaństwo bez boju i bez walki. W takim razie to nie jest biblijne chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo naszpikowane tym, co ucho łechce. Tym, co ludzie chcą słuchać. I kilka stwierdzeń. W końcu, bracia moi, wiecie skąd to jest? Tak, z Pisma Świętego, z listu do Efezjan. 6:10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Masz w tym udział, czy nie? Dotyczy to twojego życia? Dotyczy to mojego życia? Czy nas to nie dotyczy? Czy mówimy, Panie Boże, to może dla jakiejś grona wybrańców, mnie w to nie mieszaj. Mi daj ciszę, spokój, otocz mnie błogosławieństwem, otocz mnie z tyłu i z przodu, spraw, żeby mi niczego nie brakowało w życiu, żeby mi było lekko, łatwo. I tak, Panie Boże, no do Królestwa Niebieskiego, dociągnij mnie. Pismo Święte nam mówi wyraźnie i to dotyczy każdego nowonarodzonego dziecka Bożego, że bój toczymy nie z krwią i ciałem. Jeśli nie zakładasz w swoim życiu tego duchowego konfliktu, to gdy przychodzi pokusa, to co robisz? Ulegasz. No po co się wysilać? W sumie pokusa jest zawsze uderza w tą stronę, żeby mi sprawić jakąś tam rodzaj chwilowego doznania. Jakiejś chwilowej satysfakcji, chwilowej radości. No zaspokoić no, w tym momencie jakąś moją potrzebę bez analizy skutków, wiecie, tych późniejszych. No to po co się będę temu sprzeciwiał? Po co będę z tym walczył? Może to tak zaakceptuję, przyjmę do mojego życia, a tak przejdzie, przyszło, poszło. Pokuszenia i zasadzki diabelskie to są sprawy, którym musimy dać odpór. Musimy dać odpór. To nie jest tak, że to odejdzie samo od nas, że diabeł nam tak odpuści, a on taki przyzwoity chrześcijanin, to ja mu odpuszczę. Nie licz na to. Nie licz na to. Zasadzki, pokuszenia, diabelskie propozycje będą przychodzić do twojego życia. A naszą odpowiedzialnością jest być umocnionym w Chrystusie i dać temu odpór. Kto nie daje odporu złemu, ten ulega złemu. A jak ulegasz złemu, to znaczy, że to zło powoduje to, że zostajesz coraz bardziej odsunięty, oddzielony i nie masz, tracisz tą bliskość z Bogiem. A z myślami, bracia i siostry, czy my mamy tylko Boże myśli w naszej głowie? Boże myśli. Wiecie, akurat umysł to jest taki dobry obszar, można by o nim długo opowiadać, bo z tego, co ja wiem, to przez moją głowę nie wiem, ile się dziennie myśli przetacza. Przez waszą też? Jesteście tu? Jesteśmy istotami myślącymi, tak nas Pan Bóg stworzył. Powiedzcie tak szczerze, ile z tego to są Boże myśli, a ile nie Boże myśli? Ile niebożych myśli pojawiło się już tutaj nawet w czasie tego nabożeństwa? W naszych głowach. Dobrze, że to jest zachowane tylko dla nas i dla Pana Boga Wszechmogącego. I dla Niego, dla nas, i dla Niego. Pismo Święte w liście do Filipian, 4 rozdział, werset 8 poniżej mówi tak. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Tylko o tym myślcie. Czy to przychodzi samo? Czy to przychodzi tak bez walki, że ja mam taki umysł, że w moim umyśle jest tylko to, co czyste, miłe, chwalebne, godne pochwały. Mogę moje myśli wyświetlić na rzutniku przez całe 2 godziny. Niech one się tu pokażą, niech przelecą, a wy będziecie sobie te myśli czytać i będziecie zbudowani moimi myślami. Jeśli człowiek chce utrzymać takie myślenie, jak mówi list do Filipian, to jest związane z walką, ze zmaganiem się i odrzucaniem wszystkich niebożych myśli ze swojej głowy. Bo nie tych niebożych myśli w ciągu dnia mamy dziesiątki. Dziesiątki niebożych myśli. Widzimy dziesiątki niebożych obrazów, które wywołują w nas nieboże myśli, nieboże emocje. Naszą staraniem w Bogu, w Chrystusie, w Jego łasce i w bojaźni Bożej jest to, żeby te myśli co zrobić? Odeprzeć, bo jak ich nie odeprzesz, to co? To myśl stanie się ciałem. Pożądliwość, kiedy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Każdy poważny upadek dziecka Bożego ma swój początek. Bardzo niewinny. Bardzo niewinny początek. I później za tym idzie, to po prostu nie zostało przerwane. W którymś momencie nie zostało to odcięte. W którymś momencie nie zostało to uderzone Bożą łaską, Bożym Słowem. Tylko było to kontynuowane, aż doprowadziło w końcu do wielkiego dramatu i tragedii. Niedawno rozmawiałem z jednym z osób, wierzący człowiek, i opowiadał mi, jak ktoś niesłusznie zwyzywał go od najgorszych. I rozmawiamy o tym i on mówi, że po prostu siedzi to w jego głowie już od kilku dni. A ja tak też żartobliwie trochę na początku z nim rozmawiałem. No i mówię, no i co wymyśliłeś? Co zrobisz temu gościowi? Że znasz go. Jak mu się odwdzięczysz? Jakie masz pomysły? A on powiedział, różne mam pomysły, różne mi do głowy przychodzą. Nie wiem. Powiedziałem, właśnie, to jest punkt twojej walki, to jest punkt twojego zmagania. Bo albo ulegniesz swoim emocjom, które powstały w wyniku tej sytuacji. Ulegniesz swoim emocjom i będziesz planował słodki, sprawiedliwy odwet. Albo z serca postarasz się przebaczyć temu człowiekowi i się modlić o niego i go błogosławić w nadziei, że pójdzie ku dobremu. I czy to przechodzi samo? Czy to nie jest walka? Czy to nie jest walka w nas? Wielka walka? Wiecie, jak ktoś niesłusznie na nas na drodze zatrąbi klaksonem, bo o sekundę za późno, żeśmy się zebrali na zielonym, to już się zastanawiamy, co ten taki narwany, ten gość za nami. A może przyhamuje taka myśl. Niech po prostu... Tak? Siostry, a co dopiero, gdy ktoś naprawdę, naprawdę wyrządzi nam krzywdę i niesprawiedliwość. I my mamy dziesiątki, dziesiątki sytuacji w ciągu dnia, kiedy musimy podjąć pewne decyzje i gdzie toczy się walka pomiędzy naszymi myślami i naszymi emocjami. Co wybiorę, w którą stronę pójdę, jak się zachowam. Czy potwierdzę w praktyce moje chrześcijaństwo, czy po prostu, jak mówi młodzież, dam ciała. czy potwierdzę w praktyce moje chrześcijaństwo. Ta walka trwa cały czas w naszym życiu. Możemy to rozwijać, możemy mówić o niesprzyjających okolicznościach życia. Nikt się o nie nie prosi, ale one przychodzą. Niesprzyjające, trudne sytuacje. I kiedy patrzę na Pismo Święte, to Bóg honoruje ludzi, którzy się nie poddali. Bóg honoruje ludzi, którzy się nie poddali. Gdy sobie myślę o tym złym, naprawdę człowieku, którego Pan Jezus przedstawił w Ewangelii Łukasza, ten zły sędzia, ten naprawdę zły człowiek, który powiedział, z Bogiem się nie liczę, a ludzie mnie w ogóle nie obchodzą. Taki on był. Nikogo się w życiu nie boję, mam władzę, mam pieniądze, co mnie wszystko obchodzi? I tą bohaterkę wdowę, która była wyrzucana za drzwi dziesiątki razy i się nie poddała. I w końcu jest nazwa, i ona jest przedstawiona jako bohaterka w Biblii. Nie jako przegrana, ale właśnie dlatego, że była konsekwentna. Że wiedziała, że występuje w słusznej sprawie. W słusznej sprawie. Ona wiedziała, że w słusznej sprawie staje. I nikt jej nie chciał wysłuchać. I ten sędzia ją lekceważył. Ale ona się nie poddała. I w Piśmie Świętym jest pokazana jako wzorzec. Jako wzorzec dla nas chrześcijan. Żebyśmy zabiegali o dobrą sprawę i nie poddawali się. Możemy mnożyć te przykłady. Kobieta kananejska, której córka była dręczona przez demona. Pan Jezus, powiedzielibyśmy, nie zwrócił na nią uwagę. W ogóle nie odpowiedział na jej wołanie, na jej krzyk, na jej rozpacz. A później byśmy powiedzieli, że tak troszeczkę jej odpowiedział tak szorstko. A dzisiaj to byśmy w ogóle taki Jezus w ogóle nam nie pasuje. Ale ta kobieta była konsekwentna. Ta kobieta się nie poddała. Ta kobieta pukała dalej. A ślepy Bartymeusz, on już przeszli, on co robił? Dalej wołał. On dalej wołał. Bracia, siostry, chrześcijaństwo, które jest chrześcijaństwem bez walki, bez zmagania, jest skazane na przegraną. Po prostu na przegraną. Ktoś powie, że a skąd brać siły? Śmiałeś taką fajną pieśń. Tylko w Bogu moje jest zbawienie. Tylko w Bogu moje uciszenie. Pismo Święte wyraźnie mówi, że mamy się poddać Bogu i co? Co dalej? I co da? Zbyszek, znasz? Poddać się Bogu i co? I przeciwstawić się diabłu. To jest pełny werset. Z jednej strony mamy poddanie się Bogu, bo w tym jest tylko nasza siła. Ale kiedy już jesteśmy poddani Bogu i w tym mamy naszą siłę, to mamy co zrobić dalej? Przeciwstawić się. Przeciwstawić się złemu. Przeciwstawić się złu. I po to jest walka, która nas ma doprowadzić do zwycięstwa. I my byśmy chcieli, żeby Bóg oszczędził nam wszystkich potyczek. Nie ma możliwości nauczyć się walczyć, jeśli się nie walczy. Nie ma takiej opcji. Człowiek, Bóg nas na początku bierze, zbawia, rodzi na nowo i faktycznie jesteśmy tymi niemowlakami niesionymi na rękach przez jakiś okres czasu i faktycznie Bóg nas trzyma na swoich dłoniach. Ale później nam mówi, to teraz pierwszy kroczek. Teraz zeróweczka, pierwszy kroczek. I dziękuję Ci, bracie Andrzeju, że rozpocząłeś, że mamy dorastać do czego? Do wymiarów pełni Chrystusowej, a tam jest dalej powiedziane, do męskiej doskonałości. Do męskiej doskonałości. Chyba, że chcielibyśmy pozostać w pieluchach na zawsze. Może i to i fajne by było. Ale Bóg nie to przeznaczył dla mnie i dla Ciebie. Nie to przeznaczył dla mnie i dla Ciebie. rodzimy się, jest okres absolutnej ochrony, później zaczynamy dorastać, zaczynamy chodzić, stajemy się młodzieńcami w wierze, w końcu mamy się stać kim? Dorosłymi w wierze. Mamy dołączyć do grona zwycięzców. I to jest praktycznie koniec mojego kazania. Jest jeszcze jedna historia, ale będę się chwalił i to nie wiem, czy to będzie dobre, ale zrobię to w przystępie głupoty. Wolno mi, bo jestem przy mikrofonie. Ale mam nadzieję, że to wyjdzie nam wszystkim ku dobremu, co powiem. W tym roku, kiedy czytałem drugą Księgę Mojżeszową, zauważyłem, że Mojżesz, kiedy Izrael obozował pod górą Synaj, kilka razy musiał wejść na górę Synaj. Sprawdziłem sobie wysokość góry Synaj 2300 metrów. Około Synaj 2300 metrów. Pomyślałem sobie, Panie Boże, no ten Mojżesz 80-letni musiał tam chyba z 5 razy wejść i z 5 razy zejść z tej góry. Czy ty nie mogłeś z nim porozmawiać w namiocie? No ja bym wolał, no słuchajcie, no bezwysiłkowo, nie? No po co kilka razy tego Mojżesza wyciągać na Synaj na 2300 metrów w górę? Z podnóża. Dlaczego Bóg się nie spotkał z nim, powiedzmy, w namiocie, tylko go tam się mu objawiał na górze, mówi, Mojżeszu, wyjdź. A tutaj, żebyś po prostu nie szedł pusto, to ci jeszcze 2 kamienne tablice dorzucę. 2 kamienne tablice musiał z tymi tablicami zejść. A później za chwilę Mojżesz znów co? Wejdź na górę z powrotem. I znów z powrotem zejść. Wiecie, w moim sercu zrodziło się takie pragnienie. Myślałem sobie tak, no w Polsce góra, która zbliżona jest do góry Synaj wysokością, to jest Świnica 2316 metrów. I takim takim impulsie poszedłem do brata Mariana Kuchty, znacie go, i powiedziałem, Marian, chciałbym wejść w tym roku na Świnicę. Na 50. moje urodziny. Taki prezent chcę sobie zrobić, bo Mojżesz chodził tam tyle razy, że ja chociaż raz w życiu chciałbym tam wejść. A później jak już wróciłem do domu, to się zastanawiałem, co ja zrobiłem. Bo wiedziałem, że jak powiedziałem bratu Marianowi, to on to poważnie potraktował. I później za jakiś czas przyniósł mi 4 warianty wejścia. Pierwszy wariant to jest na Kasprowy kolejką linową. To jesteśmy już na 2000. Wariant drugi, a później z Kasprowego na Świnicę 2 godziny, no i w zależności od sił możesz zjechać kolejką. No w sumie 3,45 tyle ci zajmie wejście i zejście ze Świnicy na Kasprowy kolejką i z Kasprowego kolejką. Tylko dał taki adnotację, długie czekanie około 2 godzin. Wariant drugi wypisał mi, czyli na nogach skusić na Kasprowy 3 godziny, a później z Kasprowego na Świnicę 5 godzin. No i mogę sobie zjechać na dół później z Kasprowego. Trzeci wariant też mi trasę wyliczył 5 godzin wspinaczki, 5 godzin schodzenia. I czwartą trasę, to nie wiem, czy tak chyba tylko powiedziałem, że taka opcja istnieje, bo mówili Kuźnicę do Murowańca i na Zawrat i na Świnicę i tak podkreślił, bardzo trudne i ciężkie podejście, tak o wariant czwarty, żebym go w ogóle nie brał pod uwagę. Wariant czwarty. Ja sobie pomyślałem tak, Panie Boże, a czy Mojżesz miał kolejkę na Kasprowy po drodze? Także na 2000 tego po prostu wywiozłeś, a później te 300 metrów? Myślałem, nie, tak być nie może. Powiedziałem bratu Marianowi, idziemy na nogach z Kuśnic na Kasprowy i później idziemy na Świnicę na nogach. Brat Marian patrzył na nią i mówi, no to żebym zaczął sobie trochę chodzić, jeździć na rowerku po schodach trochę, żebym sobie zaczął chodzić. No. I później, wiecie, już przyszedł ten tydzień, bo to był ten tydzień, dzisiaj jest to, co się właśnie w tym tygodniu stało, on przyszedł ten tydzień i brat Maria przyszedł do mnie w środę i mówi, wiesz co, no jest dobra pogoda, wszystko się zgadza, wiesz co, ale coś mam, jakieś kontuzje, chyba mam delikatną z nogą. Ja sobie myślałem, no tak, no to przynajmniej nie będzie, że to ja nie chciałem. Że brat Marian mówi, ale wiesz co, jeszcze jutro sobie pójdę pochodzić ten i wieczorem ci zadzwonię, czy jestem w stanie, czy nie. Wieczorem, czwartek, już jest wieczór, ja, brat Marian nie dzwoni, więc sobie myślę, no to ja się nie przygotowuję, no bo chyba w czwartek wieczorem jest telefon, mówi, wszystko w porządku, jutro piąta rano meldujemy się na dworcu PKS. Mówię, dobra, no to jak tak, to tak, wyjścia nie ma. Słowo zostało powiedziane i pomyślałem sobie tak, brat Marian, chociażby mi krew z nóg szła, to nie usłyszy ode mnie słowa narzekania i marudzenia. Nie zrobię tego temu człowiekowi. Nie zepsuję mu tego dnia. Po piątej zaraz spotkaliśmy się na dworcu i zanim żeśmy wsiedli do autobusu, Marian powiedział do mnie takie słowo. To, czy wejdziesz na świnicę, to jest w twojej głowie, a nie w twoich nogach. Powiedziałem mu tak, ja mu powiedziałem, jestem ekstremalnie zmotywowany. I sobie pomyślałem, kamienie będę gryzł, a nie poddam się. Tego już mu nie powiedziałem, ale teraz mu to mogę powiedzieć. I za niecałe 5 godzin, 4,5 godziny byliśmy na szczycie Świnicy. Powiedział mi, że jak już żeśmy podchodzili, to ostatnie podejście, powiedział, za chwilę będzie pod naszymi nogami. To byłem po ludzku najszczęśliwszym człowiekiem w tym momencie. Najszczęśliwszym człowiekiem. Jeszcze nigdy w życiu tak wysoko nie wyszedłem. Jeszcze nigdy w jednego dnia tak dużo nie przeszedłem. Od, do i stamtąd z powrotem. Normalnie to jest 10 godzin marszu. Myśmy to zrobili trochę szybciej. I brat Marian dał mi wielką lekcję życia. To, w jaki sposób przechodzisz przez życie, to jest w twojej głowie. To jest w twojej głowie, tutaj. I dla zachęty, po drodze, wracając, spotkaliśmy starszą panią, która z dwoma kijkami tak leżała oparta o skałę, z jakimś mężczyzną młodym, około 50-60 lat. Brat Marian zatrzymał się, bo nie mógł koło niej przejść i zapytał ją, a dokąd pani doszła? Ona mówi, chciałam na świnicę. Ale rozum mi powiedział, że to już nie te czasy. No przeszłam się, ale wracam. A ile pani ma lat, jeśli można wiedzieć? Pani nie chce odpowiadać i opowiada, a ile pan ma lat? I Marian mówi do niej, 71. Ona nie chce odpowiadać, ale ten pan stojący obok mówi, 10 lat więcej. 81 lat. Barman powiedział, to i tak pani daleko doszło. Bracia i siostry, czy my przegrywamy w życiu, to jest w naszej głowie. Co my niesiemy w naszej głowie. Albo będziemy ludźmi, którzy podążają za Jezusem Chrystusem. Albo będziemy ludźmi, którzy poddadzą się w życiu i powiedzą, niech będzie to, co będzie. Niech się dzieje, co się dzieje. Ale nikt mi nie mówi, nikt, że to jest chrześcijaństwo, które mówi Biblia. Chcę, abyśmy powstali do modlitwy, żebyśmy się modlili.